Witam Państwa po wakacyjnej przerwie. Lech Pilarski, kampania wyborcza nabiera rozpędu. Dzisiaj mija o północy termin rejestracji komitetów wyborczych przyszłym kandydatów. Oznacza to, że coraz więcej będziemy mieli spotkań wyborczych i coraz więcej zapowiedzi programowych. Wczoraj między innymi premier w Kolnie powiedział, że rolnicy dostaną do 1000 zł do hektara na pokrycie szkód suszowych. Zatem czy obecna kampania wyborcza będzie kolejnym festiwalem rozdawania, czy też będziemy rozmawiać o konkretnych sprawach do rozwiązania w naszym kraju. Ponadto w programie o zapowiedzi podwyżek dla nauczycieli, chociaż ZNP zastanawia się, czy dalej strajkować. O tym między innymi dzisiaj w programie. Zapraszam. A w naszym studiu Wanda Jankowska, Kukiz 15.
Witam Państwa.
Jacek Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam.
Robert Tyszkiewicz, poseł Platformy Obywatelskiej.
Witam Pana, witam Państwa.
Oraz Stefan Krajewski, prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL na Podlasiu. To może zaczniemy od najbardziej gordyjskiego węzła, jaki jest do rozwiązania w podlaskiej polityce, to czy Kukiz zawiązał koalicję na Podlasiu z PSL-em? Jak to jest?
To może PSL? Niech zacznie.
Bo na szczeblu krajowym ta koalicja jest. Spotkanie programowe z udziałem i Pawła Kukiza, i Władysława Kosiniaka-Kamysza odbyło się w centrali. Natomiast na Podlasiu nie widać, żeby jakoś było parcie do koalicji.
Centrala Kukiz 15, tak mogę powiedzieć, wskazała koordynatora, z którym mam rozmawiać. Jest taki, z tym koordynatorem rozmowy były prowadzone. No tutaj w naszym województwie, jeśli chodzi o ugrupowanie Kukiz, wiemy, że od czasu, kiedy lider przeszedł do najpierw do Wolnych i Solidarnych, później do Prawa i Sprawiedliwości, zaczęły się kłopoty, tak jak wydawałoby się, że w podlaskim PSL-u, kiedy zdradził poseł, jedyny poseł, i poszedł do Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Mieczysław Kazimierz Baszko, że będą trudności. PSL się pozbierało, jest silne, przygotowujemy.
Ale pytam o koalicję z Kukizem. Na szczeblu krajowym ona funkcjonuje i przecież było od czerwca wiadomo, że podlaski Kukiz nie będzie sojuszował, że tak powiem, z PSL-em. To jak to zostanie rozwiązane?
No, takie rozmowy odbyłem z kilkoma osobami. Część osób deklaruje, że w tych wyborach w ogóle nie weźmie udziału, nie będzie startować nigdzie z żadnej listy. Te rozmowy jeszcze się nie zakończyły.
Panie Wando, to pani jest największym hamulcowym współpracy z PSL-em?
Nie sądzę, bo po prostu tutaj jestem miło zaskoczona, że mogę z panem dzisiaj porozmawiać przynajmniej, prawda? Bo uważam, że ode mnie pan rozmowy powinien zacząć na Podlasiu jako od szefa podlaskich struktur. No, dzwonił pan po wszystkich, tylko nie do mnie. I tak się zastanawiam, co jest grane. Czy aż taka straszna jest?
Może jest szykowany grunt pod poważną rozmowę z panią.
Jeżeli mamy uczciwie rozmawiać, to proszę, dwa razy z panią rozmawiałem telefonicznie.
Ja raz do pana zadzwoniłam na pana prośbę, faktycznie, tak, ale rozmowy nie było, panie Stefanie.
Rozmawiałem, więc tutaj pani
drugi raz pan mnie zapytał, czy startuję, więc powiedziałam, że to nie jest rozmowa na telefon, w związku z tym powinniśmy porozmawiać, prawda, w cztery oczy, i powiedziałam, że zdania nie zmieniam ze względu na to, że mamy podjętą uchwałę, ale za ludzi nie odpowiadam, tak? Obdzwonił pan wszystkich. Być może, tak jak w polityce wszystko jest zmienne, tak być może i u mnie w stowarzyszeniu jest zmienne na Podlasiu. Być może ktoś zechce z panem wystartować, prawda? Ja tylko mówiłam za siebie, prawda?
No, dlatego rozmawiałem z koordynatorem, który został mi wskazany, tak?
Jeden raz pan z nim rozmawiał, idąc do programu. Muszę panu powiedzieć, że na jakim etapie są rozmowy, chciałam się dowiedzieć. Okazuje się, że pan miał oddzwonić, nie oddzwonił, dlatego ja nie chcę w to wchodzić i nie wiem, jak rozmowy przebiegały.
Jak państwo słyszycie, kuchnia polityczna.
No to nie kuchnia, ja uważam.
Nie, mówię,
ja uważam,
kuchnia polityczna jest bardzo skomplikowana.
Ale dla mnie to jest nowa sprawa. Muszę powiedzieć, bo uważałam, że mamy legalne struktury na Podlasiu. Rozmawiałam z Pawłem Kukizem. Paweł doskonale wiedział, że uchwała jest. Nawet musiałam mu przesłać osobiście tą uchwałę. Powiedziałam, że zdania nie zmienię, ale ja nie mam nic do koalicji, prawda? Ja popieram naszego lidera, bo lider ma cel i jeżeli tak to już wyszło, prawda? To uważam, że to będzie realizowane. Idee Pawła
Kukiza
są niezmienne.
Panie Wando, czy dojdzie do współpracy z PSL-em na Podlasiu?
Jeżeli zechce pan z nami porozmawiać.
Stawiam sprawę jasno.
Jeżeli pan z nami zechce porozmawiać, mam nadzieję, że to już ostatni chyba moment, to być może faktycznie ktoś z ludzi...
No bo jest tylko tydzień na uzgodnienie list. Dokładnie. Tak jak wspominałem na początku programu, dzisiaj mija o północy termin rejestracji komitetów i w Prawie i Sprawiedliwości raptem zrobił się problem. Panie pośle, no z tego rodzaju, że jeden z kandydatów do Senatu zarejestrował Komitet Wyborczy Zjednoczona Prawica i okazuje się, że nazwa nie była zastrzeżona.
Ale to z nazwami, z podszywaniem się pod nazwiska, pod komitety, to się już zdarzało, tylko na reguły efekty tego były mizerne, więc...
To przewiduje pan słaby wynik Jana Dobrzyńskiego? Konkurenta, przypomnijmy, bo pan też będzie startował do Senatu.
No tak, ale raczej w innych okręgach będziemy startować, natomiast jestem przekonany, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości nie będzie miał problemów z wygraniem. Myślę, że kandydaci spoza głównego nurtu nie przekroczą pułapu jednoprocentowego, jednocyfrowego co najwyżej, więc tak było dotychczas w wyborach i myślę, że wyborcy tutaj są zdecydowani, że należy popierać ugrupowania, które potem będą miały realny wpływ na politykę w Polsce, a więc takie, które mogą ewentualnie wybory wygrać lub być opozycją znaczącą, a nie jednoosobową.
No jak po raz pierwszy na Podlasiu i myślę, że to jest jeden z nielicznych przypadków w Polsce, gdzie PiS nie ogarnął swojego własnego środowiska. Rzeczywiście pan senator Dobrzyński zarejestrował komitet o mistycznej nazwie dla PiS-u, czyli Zjednoczona Prawica. Gratuluję pomysłu, trafione w punkt.
No ale musiał wiedzieć pan senator, że ta nazwa nie została zastrzeżona.
Ta nazwa nie została rzeczywiście zastrzeżona, bo rejestrację komitetów dokonuje Państwowa Komisja Wyborcza w Warszawie i ona po prostu sprawdza, jakie nazwy są na liście. Takiej nazwy nie było, więc komitet, nie było żadnych przeszkód, aby zarejestrować. To znakomicie, w moim przekonaniu, zwiększa szanse naszego kandydata białostockiego do Senatu, wiceprezydenta Zbigniewa Nikitorowicza, bo po stronie PiS-u będzie bratobójcza walka, a po stronie Koalicji Obywatelskiej, ale także szerzej opozycji, bo tu się porozumieliśmy zarówno z PSL-em, jak i z Lewicą, że w województwie nie wystawiamy jako opozycja przeciw sobie kandydatów, więc myślę, że Zbyszek Nikitorowicz będzie miał wielkie szanse, aby ten mandat zdobyć, czego mu serdecznie życzę i zachęcam Białostoczan, aby głosować na swojego wiceprezydenta, bo to naprawdę warto.
Pani Wanda coś chciała dodać, bo jest pani zaskoczona współpracą.
Współpracą jestem zaskoczona, tak.
PO i PSL.
Że będziecie wspólnych jakichś mieli kandydatów, to ja chyba państwa pogodzę, jeżeli dzisiaj uda się zarejestrować komitet KWW Kukiz 15 do Senatu, proszę państwa, to się nie zdziwcie, jak wystartuje jako Wanda Jankowska z Kukiz 15. Może ci panowie w końcu będą mieli jedną konkurentkę, bo tych panów w polityce zdecydowanie za dużo.
Ze strony Kukiz 15 współpracy nie oczekiwaliśmy. Rozmawialiśmy z Polskim Stronnictwem Ludowym i z Lewicą. I to nie są wspólni kandydaci, pani Wando. Chcę powiedzieć, myśmy podjęli decyzję o niekolizyjnym starcie. To znaczy, że nie wystawiamy przeciw sobie. No, są różnice między nami.
Autostrada wyborcza, tak?
Nie, to nie jest autostrada, to jest to, czego oczekują. To zależy, pani Wando, jakie się cele stawia w polityce. Naszym celem jest to, żeby wygrać wybory do Senatu. I tu to minimum współpracy opozycji, czyli nie wystawianie kandydatów przeciw sobie, jest po prostu oczekiwane przez wyborców. Nie sądzę, aby decyzje takie indywidualne tutaj mogły coś zmienić.
Muszę powiedzieć, tak patrząc sportowo na całe to starcie, zapowiada bardzo taką wiosenną rywalizację, bo jeśli nie ma dobrych kandydatów, to nie ma starcia.
Są dobrze, ale główne starcie, trzeba jasno powiedzieć.
Są bardzo dobrzy kandydaci tutaj. Chociażby w okręgu północnym, który się nie pojawił do tej pory, jest wieloletni samorządowiec Zenon Białobrzeski, związany z lokalną społecznością i poprzez swój udział przez wiele lat w ochotniczych strażach pożarnych i w lokalnej grupie działania. Wszędzie jest tam, gdzie są potrzeby
lokalne. Jeden z najdłużej
lokalne.
Panujących wójtów w województwie łomżyńskim.
Jeszcze
naczelnik gminy.
Ale to też pokazuje, że też wiedział, kiedy się wycofać z kandydowania na wójta, bo mógł skończyć jak wielu wójtów w naszym województwie. Po prostu wyborcy by mu podziękowali, on już nie kandydował, wskazał swojego następcę, następczynię, a sam wystartował do Rady Powiatu i został radnym powiatowym. Czyli to też pokazuje jego taką też mądrość, ale też przygotowanie to samorządowe właśnie.
Żeby dopełnić obrazu sytuacji, to w okręgu południowym, południowo-wschodnim z kolei, rywalizować będą ze sobą jako główni rywale. Mówię o kandydacie Koalicji Obywatelskiej, opozycji i kandydacie Prawa i Sprawiedliwości. Będzie rywalizować z panem ministrem Boguckim. Będzie rywalizować Igor Łukaszuk, to jest były przewodniczący Rady Miasta w Bielsku Podlaskim, dyrektor liceum w Hajnówce, osoba niesłychanie mocno związana z regionem południowo-wschodnim, osoba związana ze środowiskami prawosławnymi, więc uważamy, że mająca wszelkie szanse, aby skutecznie walczyć. I tak jak pan redaktor mówi o tej wiosennej rywalizacji, to ja chcę powiedzieć, to będzie pełnokrwista rywalizacja, bo jeżeli w Białymstoku będą rywalizować Zbigniew Nikitorowicz, pan przewodniczący Gromko i pan senator Dobrzyński. Na północy zapowiada się rywalizacja Zenona Białobrzeskiego z ojcem premiera, Kornelem Morawieckim. Notabene zaskakująca kandydatura w regionie chyba najbardziej nasyconym patriotyzmem lokalnym. Kandydat kompletny, jako
ale
kompletny
jak
spadochroniarz.
Ale historię od 1989 roku, to tam było sporo takich spadochroniarzy.
Sposób.
Przypomnę, Andrzej Wajda między innymi.
Ale ja pragnę
tak
przypomnieć,
dalej.
Że w wyborach...
Andrzej, która nigdy tam już w zasadzie po wyborach
dokładnie,
się nie
myślę, że ludzie tam zapamiętali panią senator Anders, która była obecna w kampanii wyborczej,
ale
a potem już nigdy.
Zapytajmy teraz pana ministra Boguckiego.
Pogodzenie Łomży z Suwałkami, Sejny z Zambrowem w okręgu dosyć rozległym ze względu na to, że jednak u nas tych mieszkańców mamy niewielu, zaludnienie nieduże, więc okręgi są obszarowo rozległe, odległe od siebie obszary.
No, i trudne do pogodzenia
czasami. Kornela Morawieckiego dla wolności w Polsce, dla właśnie tego, o co walczyli przodkowie, mieszkańcy tych ziem, chyba nie można przecenić.
Nie można, nikt nie chce odbierać panu Kornelowi Morawieckiemu jego historycznych zasług dla polskiej wolności, ale mieszkańcy woleliby mieć możliwość głosowania na kogoś swojego.
Pozwólmy wybrać mieszkańcom, nie decydujmy za nich.
Pytanie do natomiast... pana posła Boguckiego, jak pan przewiduje to starcie, no bo zarysowany został kontrkandydat bardzo poważny w pana okręgu.
Jestem przekonany, że wygram. Doświadczenie do Senatu już mam na pewno wystarczające i wiekowe, i polityczne, ale też samorządowe. A rzeczywiście ten obszar, mimo że zróżnicowany, to tak naprawdę odwołuje się do tego, do czego odwołuje się Prawo i Sprawiedliwość, a więc do tradycji chrześcijańskiej. Niezależnie od tego, czy jesteśmy wyznania prawosławnego, czy jesteśmy wyznania katolickiego, to mamy tu wspólnotę.
Do poglądów typu, emerytów, które jednak
typu działaczy LGBT, czy do poglądów, które prezentuje niestety teraz i Platforma Obywatelska, no i PSL, będąc w tej niepodpisanej przez PSL koalicji, bo to się okazuje SLD, tak,
pan.
SLD podpisało. Platforma podpisała, no PSL nie podpisał, ale w niej uczestniczy, zapierając się nogami i rękoma, że w tej
panie
koalicji
pośle.
Nie jest. Natomiast dla ochrony, no niestety dał się wykorzystać, dla ochrony jakby wiarygodności tego pomysłu dał się wykorzystać
może
pan Paweł Kukiz.
Może zatrzymamy na moment tę naszą rozmowę i powrócimy do dyskusji za chwilę. Jak wspominałem na początku naszego spotkania, w tym tygodniu jeszcze można rejestrować kandydatów, bo 3 września o północy mija termin, kiedy te listy kandydackie zostaną zamknięte. Czy udało się skompletować wszystkich kandydatów?
My jako Koalicja Obywatelska, a widać, że sztuka tworzenia koalicji nie jest łatwa. My tu mamy...
I tworzenia list tym bardziej.
Dobre doświadczenie. My jesteśmy gotowi, mamy listy, mamy kandydatów, mamy świetnych kandydatów. Uwzględnia lista zarówno zróżnicowanie geograficzne, środowiskowe, polityczne, kulturowe naszego regionu. Ja przypomnę, Koalicję Obywatelską tworzy Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Partia Zielonych oraz Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej. Dołączają do nas także w znaczącym wymiarze samorządowcy. To jest ogromne wsparcie. Wspiera nas wielu przedstawicieli polskiego samorządu.
Szczególnie dlatego, duże miasta.
Szczególnie duże miasta, ale także chcę powiedzieć, także wielu burmistrzów, wójtów, starostów. Samorządowcy niepokoją się tym, co obecna władza z samorządem chce zrobić. Decyzje finansowe, które są podejmowane, powodują, no, odbywają się kosztem samorządu w dużej mierze i samorządy wiedzą już, że mają niższe budżety, dlatego jest takie zaangażowanie. Jesteśmy gotowi, mamy kandydatów do Sejmu, mamy zebrane już podpisy pod kandydatami do Senatu, wystawimy kandydatów w dwóch okręgach, w okręgu południowym Igora Łukaszuka, w okręgu białostockim Zbigniewa Nikitorowicza.
Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość.
Już w piątek miało zebrane podpisy pod listami, nie tylko gotowe listy, ale i zebrane podpisy. Zresztą pierwsi ogłosiliśmy skład naszych kandydatów. Natomiast jeśli chodzi o samorządy, panie pośle, no to takiego wzrostu dochodów samorządów, jaki był w ostatnich latach, samorządy jeszcze nie notowały. Natomiast no, nic dziwnego, że wasze samorządy krytykują rząd Prawa i Sprawiedliwości, no bo im
to
tak karzecie.
Kasy,
bo
nie,
im tak karzecie, no, żeby tak robili.
No to chyba, że swoim samorządom z jakichś zaskórniaków dajecie dodatkowe pieniądze, bo z kim nie rozmawiamy, to wszyscy przewidują, że to przyszłoroczne budżety
będą znacznie
niższe.
Zajrzyjmy do budżetów. Zajrzyjmy.
Przyszłoroczne budżety będą niższe. Zajrzyjmy
do budżetów,
z utratą
do sprawozdań i z wykonania.
Będziemy się temu przyglądać i analizować.
Jeżeli chodzi o, prawda, Kukiz 15, no z listami to nie mamy problemu, prawda, ze względu na to, że Paweł był w zasadzie zmuszony. To jest jedyna opcja PSL, która podpisała postulaty, które on poprzez, chyba poprzez swoją działalność w Sejmie głosił bardzo jasno. To nie tylko JOW-y, to są podatki, to jest wszystko to, co zostało wpisane. Czy będzie realizowane,
ale
to druga
listy.
Sprawa. I teraz listy, prawda? Przy Pawle Kukizie zostały najbardziej zaufane osoby. Dostały jedynki, prawda? Liczymy na to, że wejdą razem z PSL-em, prawda? I w związku z tym, czy to koalicja tylko i wyłącznie wyborcza, że zażyczyli miejsc na liście, partia im tego użyczyła i mogą tutaj wieszać psy, a hejtu to jest coraz więcej, prawda? A miało nie być po śmierci prezydenta Adamowicza, a niestety jest coraz większy i nad tym trzeba ubolewać, prawda? Media publiczne, telewizja rządowa to robi, ale nie do tego zmierzam. Chodzi o to, że my przygotowujemy się dalej. To jest młody ruch, to co powiedziałam, to jest młody ruch. Przy Pawle zostały lojalne osoby.
Powtórzę pani
osoby.
Wando pytanie, czy tak. Uda się skompletować listę, czy została zamknięta,
jak to
będzie?
Ja nie wiem, czy PSL skompletował listy, prawda? Ja mówię o osobach, które znalazły się na listach Kukiza, co
ja
nawet
pytałem
chyba...
o Kukiz.
Tak, co nawet chyba w Bydgoszczy była jakaś sytuacja, że jeden z waszych, chyba pan Kłopotek, zrezygnował ze względu na to, że nie dostał jedynki. I proszę zobaczyć, dlaczego my sobie życzymy, użyczyliśmy, państwo użyczyliście nam PSL miejsca na listach. Ordynacja wyborcza niestety nie dałaby nam możliwości zebrać 130 tysięcy podpisów i nie ukrywajmy, struktury były jakie były. Tam, gdzie nie było posłów, proszę państwa, były lepsze struktury. Tam, gdzie posłowie byli, były struktury, a posłowie odeszli do PiSu, gdzieś tam jeszcze, w poszukiwaniu lepszych miejsc. Współczuję tych miejsc, bo te miejsca widzimy, jakie są. Dziesiątka pana Andruszkiewicza, prawda, który jeden z pierwszych odszedł, tak budował struktury na Podlasiu. Nie wróży, nawet żeby tam nie wiem ilu premierów było, to nie wróży powodzenia, przynajmniej tak mi się wydaje. Także liczę na współpracę i tutaj odpowiadam za lidera. Jest zadowolony z miejsc, które jego posłowie dostali na listach.
To ja muszę tutaj wszystkich zaskoczyć, bo troszcząc się też o koalicjanta, mam dwie listy już przygotowane. Jedna to jest pełna 28 nazwisk, druga 23,5 miejsc dla koalicji, dla koalicjanta. Także
pani Wando, okazuje się, że jednak...
Drodze.
Czyżbyś będziemy uchwałę zarządu zmieniać?
I tutaj nie ma najmniejszego problemu. Podpisy są praktycznie zebrane. Zbieramy jeszcze w tym tygodniu listy z terenu. Wracają do Białegostoku, liczymy te podpisy, sprawdzamy. Sprawdzamy wszystko dokładnie, żeby się nie znalazły nazwiska osób, które zmieniły miejsce zamieszkania na miejsce wiecznego spoczynku, bo to też przecież historia z naszego województwa, która niechlubnie się wpisała w tą politykę, ale też oczywiście rozmawiamy z różnymi środowiskami, i samorządowcy, i przedsiębiorcy, i rolnicy, i nauczyciele. profesorowie akademicy są wszyscy na listach. Lista ostateczna praktycznie.
Ale myślę, z tego, co pan do tej pory powiedział i przed chwilą nawet, wynika, że do poważnych rozmów z panią Wandą pan się szykuje. Skoro przygotowaliście 5 miejsc dla Kukiz 15, to oznacza, że rozmowy będą poważne.
Ja rozmawiałem z koordynatorem wskazanym z Warszawy i tak rozmawialiśmy. Powiedziałem, jedno miejsce, drugie, trzecie w pierwszej piątce, to jeszcze to mówię, ustalimy, jak padną te nazwiska. I w każdej kolejnej piątce jedno miejsce dla koalicji.
Panie przewodniczący, ale mój koordynator czekał na telefon od pana, który miał być w miarę szybko i coś...
To może ustalicie z tymi telefonami.
Że poza mikrofonem.
No pora by było porozmawiać faktycznie.
No to oczywiście.
To ja teraz może taką wrzutkę delikatną wykonam. Co prawda nie jest to temat jeszcze na dzisiaj, ale temat na przyszłość. Ale już się pojawił w naszych rozmowach do tej pory, czyli to łączenie bardzo różnych terytorialnie miejscowości w jeden wielki okręg wyborczy po to, żeby można było w ogóle przeprowadzić głosowanie. I pojawia się już teraz, demografowie to zaznaczają, taka wątpliwość, że niedługo być może nie będzie województwa podlaskiego i nie będzie można wystawiać kandydatów do Sejmu i Senatu, bo liczba ludzi mieszkających w województwie spada.
Spada drastycznie.
Drastycznie, już jest poniżej miliona.
Ale jeszcze są mniejsze od nas województwa, no nie przesadzajmy.
No, ale takie są sygnały.
I pytanie, z zachodu przecież już
i pytanie, czy nie powinna właśnie w trakcie kampanii odbyć się debata również o tym, co zrobić, żeby powstrzymać te procesy demograficzne, żeby no, tego progu wyborczego nie osiągnąć.
No, najlepszym sposobem na to, aby demografia się poprawiała, to tworzyć takie warunki życia, żeby ludzie chcieli tu zostawać. I chcę powiedzieć, no to jest między innymi najlepsza recenzja ostatnich 4 lat rządów PiS, który obiecywał województwu podlaskiemu, Polsce Wschodniej, absolutnie mega...
To zbyt radykalny wniosek, bo te tendencje demograficzne są długofalowe.
Proszę mi pozwolić uzasadnić. No tak, ale PiS obiecywał, że no tutaj raj zafunduje, że my nie docenialiśmy Polski Wschodniej, a to się tylko nasila za rządów PiS-u, ta tendencja. To znaczy okazuje się, że z tych za naszych rządów ja mogę wymienić kilka znaczących inwestycji, które do naszego regionu, przy jednej z nich wielkiej fabryce IKEA miałem również swój osobisty udział, ale jakieś inwestycje tu przyciągaliśmy. Nie widzę takich sukcesów po stronie rządu PiS. Ma wszystkie instrumenty do tego, aby tu tworzyć nowe, atrakcyjne miejsca pracy, żeby młodzi ludzie chcieli zostawiać. Nic takiego się nie dzieje. Wschodnia granica, zamiast być otwierana, staje się coraz bardziej zamknięta. Ekonomia na tym cierpi. Jak cierpi ekonomia, to ludzie szukają swoich szans gdzie indziej. I to można powiedzieć, to jest najlepszy sposób poprawić politykę wobec naszego regionu, wobec całej Polski Wschodniej, a nie tylko uprawiać hipokryzję wyborczą, obiecywać złote góry i gruszki na wierzbie, a potem, jak się okazuje, ludzie muszą sobie radzić sami.
8-krotnie więcej pieniędzy niż za waszych czasów, choćby na drogi lokalne. 400 milionów tego nie było nigdy. Wam
gdzie są te
zajęło,
drogi?
Wam zajęło to całe 8
jest
lat,
droga,
żeby tego, tej wysokości
panie
kwotę...
4 lata stoimy w miejscu.
Żeby tej wysokości kwotę zgromadzić i przeznaczyć na województwo podlaskie. Droga numer 19 no w końcu właśnie trafiła do projektów i są już pierwsze przetargi, będą pierwsze odcinki realizowane na terenie naszego województwa.
A to jest nie, największy ale wstyd to... Prawa i Sprawiedliwości, bo chcę powiedzieć, przez 4 lata nic nie zrobiliście i teraz tuż
panie
przed wyborami...
Panie pośle, to nie jest tuż przed
wyborami. Że przyjęliście decyzję środowiskową,
jeśli
a decyzja
pan ma choć
od decyzji
trochę...
środowiskowej do budowy to jest jeszcze
jeśli ma pan
droga.
Choć trochę pojęcia o inwestycjach, to zdaje pan sobie sprawę, że w tej chwili proces projektowania trwa dłużej niż wykonanie inwestycji. Droga numer 8 zakończona za naszej kadencji.
To naprawdę
zakończona, bo jeszcze jest w budowie dużo węzłów.
Przejezdna.
Parkingów się buduje ciągle.
Jeździ się zdecydowanie lepiej do Warszawy niż jeszcze kilka lat temu.
Nie możecie jeszcze skończyć to, co myśmy zaczęli, zaprojektowali.
Inwestycja na Raj Baltyce do Białegostoku tak samo daleko zaawansowana. Już dotrze na teren województwa podlaskiego, a w najbliższym czasie będzie realizowana od Czyżewa do Białegostoku. I jeszcze zmieniamy prędkość przejazdową ze 160, które byście planowali na 200. 200 km na godzinę. I tak dalej, i tak dalej. Można by to wymieniać, ale tak naprawdę to chyba najlepiej o tym decydują wskaźniki. Wskaźniki bezrobocia, które radykalnie spadły i to w tych powiatach, w których bezrobocie było co najmniej kilkunastoprocentowe.
Mamy koniunkturę gospodarczą, no to
nie,
jest
no
jasne.
Tak, ta koniunktura przyszła sama, a za waszych czasów odpływała sama. Odpływała wraz z pieniędzmi, które wypływały z Polski, wypływały z wyłudzeń VAT-u, wypływały na konta zagraniczne za waszych czasów.
Niech pan się nie denerwuje,
ta koniunktura wtedy odpływała.
No, słowa prawdy teraz jest. Trzeba przyjąć.
Powrócimy. Tak, jeszcze tylko chciała pani
coś dodać. A ja powiem
przewrotnie.
Może jak tak wyludnia się Podlaskie, to może już jakiś kupiec jest na Podlaskie. Donald Trump chce kupić Grenlandię. Może akurat te Suwalszczyzna i te bogactwa naturalne kogoś kuszą.
Podlaskie było, jest i
dzieci
będzie.
Też urodziło się zdecydowanie więcej w ostatnim
okresie. 2000,
ale też koncerty disco polo przyciągną mieszkańców innych regionów, ale tylko na czas koncertu. A pieniądze idą duże. Trzeba pomyśleć o faktycznie dużych inwestycjach, które przyciągną miejsca pracy i ludzi z innych regionów.
I skoro nie ma bezrobocia, to trzeba zamykać urzędy pracy, które generują koszty.
Zobaczymy, jak to będzie rozstrzygnięte. Na razie no, być może powinniśmy się przygotować do jednej wielkiej debaty na temat ewentualnego wsparcia dla województwa podlaskiego po to, żeby utrzymać te struktury, bo okazuje się, że demografia będzie decydowała o wszystkim, a na razie mamy to, co mamy. Szef ZNP, pan Broniarz, zapowiada, że od 1 września dwutygodniowy odbędzie się sondaż wśród nauczycieli o ewentualnym proteście. I teraz zajmiemy się w naszym programie również oświatą. Afiliujemy się przy okrągłym stole, który odbywa się w Urzędzie Wojewódzkim właśnie na temat oświaty. Przypomnę, naszymi gośćmi są Wanda Jankowska, Kukiz 15, Jacek Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Robert Tyszkiewicz, poseł Platformy Obywatelskiej oraz Stefan Krajewski, prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL na Podlasiu. Od 1 września ma być podwyżka dla nauczycieli. Przyjęte zostało już specjalne rozporządzenie i średnie płace wzrosną. Czy to uspokoi nauczycieli, środowisko oświatowe? Panie Jacku, zaczniemy może od pana teraz.
To powinno uspokoić, no bo to jest najwyższa podwyżka od wielu, wielu lat.
Nie tyle, ile na przykład żądał Związek Nauczycielstwa Polskiego.
No tak, ale trzeba pamiętać, że też możliwości budżetu państwa są ograniczone, a nauczyciele to jest jedna z bardziej licznych, jeśli nie najliczniejsza grupa zawodowa finansowana wprost z budżetu państwa. Więc tutaj, no, jeśli nie zauważa się tego wysiłku i rządu, i parlamentu, i ministra, i premiera, aby maksymalnie to, co jest możliwe jeszcze w tym roku, bo mówimy o podwyżkach od września prawie 10%, mówimy o kolejnych podwyżkach od przyszłego roku, kolejne kilka procent razem 15, miliard dodatkowych środków na subwencje, żeby samorządy mogły te podwyżki wypłacić jeszcze w tym roku, no to strajkowanie w tym momencie no jest niegodne, jest tylko takim robieniem polityki. Ja mogę zrozumieć wszystko, ale dlaczego akurat ZNP nie strajkowało, kiedy Platforma Obywatelska niszczyła tak naprawdę polską oświatę, polskich nauczycieli, nie dając podwyżek przez wiele lat.
Pani Wando, w pani opinii, zaraz dojdę do pana posła, ile powinniśmy z PKB nakładów na edukację przeznaczać?
Ja powiem, że to bardzo różnie wygląda w różnych krajach. Ja mam porównanie jeszcze z lat 90., co byłam w szoku, prawda, gdzie 4,5% PKB w Danii było na regiony, prawda? W zależności od tego, jak rozbudowana jest w regionie edukacja i samorządy nie wiedziały, co z tymi pieniędzmi robić. My chyba takiej sytuacji nie doczekamy. Samorządom zawsze brakuje, proszę państwa, pieniędzy. Stąd są właśnie te wszystkie uposażenia nauczycieli tak niskie, bo to jest w gestii samorządu. To, że są widełka 3800, ileś tam dyplomowany będzie miał, tak?
Minimalne.
Teraz minimalne.
Minimalne, tak, bo minimalne, w rozporządzeniu są określone minimalne uposażenia.
Tam jest minimalne, tak, ale do tego dochodzi wychowawstwo opiekuńcze i tak dalej, stażowe. W związku z tym to zależy już od samorządów. I jeżeli samorządy nie będą dofinansowane, bo przed wyborami pewnie wszyscy będą obiecywali, ale czy tak będzie, nie wiem. Cieszmy się z podwyżki nauczycieli.
To ile powinno być? 5%, 10% PKB na edukację?
PKB, tak?
O.
Ha, to tak jak pan powie, nie ma pieniędzy, tak? No 500+ też kosztuje, no niestety na edukację nie będzie. Mają na podręczniki, na wszystko mają, tylko nie mają dla lekarzy, nie mają dla policjantów, nie mają dla nauczycieli. A panie redaktorze, pamięta pan nasze wcześniejsze rozmowy? Kto bardziej czeka na reformę? systemu oświaty. Nie nauczyciele na pieniądze, tylko raczej rodzice i uczniowie czekają na reformę oświaty. Na litość 8 godzin w szkole z 12-kilogramowym plecakiem, przyjść do domu 3 godziny lekcji odrabiać, na litość, nie tędy droga. Zmiany systemowe, to do czego cały czas dąży Kukiz 15. Jeżeli nie będzie zmian systemowych w każdej dziedzinie, od oświaty, poprzez służbę zdrowia, poprzez policję, będziemy dalej w takim rozdawniczym państwie, tylko kto będzie te kredyty spłacał.
Ale to co zamiast tych 8 godzin w szkole, plecaka i odrabiania lekcji, marihuana?
Bardzo prosta rzecz. Wyrzucić ćwiczenia. Panie pośle, wyrzucić ćwiczenia i już połowę tornistra
to już,
jest...
Dobrze, to są szczegółowe rozwiązania.
Mało jest takich dziedzin życia naszego państwa, które tak kompletnie zostały zdemolowane przez Prawo i Sprawiedliwość jak system edukacji. A w nagrodę za to pani minister Zalewska dzisiaj jest w Brukseli i cieszy się europejskim wynagrodzeniem, podczas gdy polscy nauczyciele nie mogą doczekać się spełnienia swoich postulatów, bo wciąż wielka grupa nauczycieli zarabia na poziomie płacy minimalnej.
To no ale jest pytanie, ciągle... czy błąd nie polega na tym, że niedopracowane są programy, że wszystko trzeba było na nowo ułożyć, zreformować, czyli zacząć efektywniej ale wydawać
mamy,
pieniądze.
Ale mamy, panie redaktorze, kompletny chaos. Mamy zapowiedź, że niektóre szkoły w związku z połączeniem roczników będą od września pracowały w systemie zmianowym. Tego nie było w Polsce od czasów PRL-u. Poradziliśmy sobie z tym i poradziły sobie z tym samorządy. PiS wprowadził kompletne zamieszanie i chaos, bo robi też tę reformę bez nauczycieli. Reforma ma służyć wszystkim, którzy tworzą polską
szkołę.
Ja bym
wolał, żeby się
uczniom,
porozumiano z rodzicami.
Rodzicom i nauczycielom. Ale żeby zrobić reformę, to trzeba głosu tych trzech środowisk, które tworzą szkołę. Nauczyciele, rodzice i uczniowie tworzą szkołę. I trzeba uwzględnić ich wszystkich. I to, co dzisiaj mówi Związek Nauczycielstwa Polskiego, to pokazuje, że problem nie został rozwiązany, tylko prawda polityczna jest bardziej brutalna. PiS nie uznaje nauczycieli za swój elektorat i w związku z tym będą pieniądze na dopłaty do krów, nie będzie pieniędzy na wynagrodzenia dla oczekiwanej wysokości przez nauczycieli.
To już jest potrzebne. To już jest draństwo, bo dopłaty do zwierząt hodowlanych będą z budżetu unijnego przeznaczone na wspólną politykę rolną, więc tego
panie ministrze,
nie miesza pan, ale jeszcze większym draństwem jest nieumiejętność liczenia na poziomie pierwszej klasy szkoły podstawowej.
Ale panie pośle,
6 lat szkoły podstawowej, plus 3 lata gimnazjum, plus 3 lata szkoły średniej, liceum, to jest tyle samo, co 8 lat szkoły podstawowej i 4 lata liceum. Naprawdę, to zawsze było tyle samo i jest tyle samo. Ja bym rozumiał, gdyby ta zmianowość powstała w małych ośrodkach wiejskich, bo tam jest jeden budynek szkolny i raptem przybyło uczniów. Ale w dużych miastach tych uczniów nie przybyło. Ich jest tyle samo w tych samych rocznikach, tylko wystarczyło zmienić przeznaczenie szkół, budynków, dostosować je do potrzeb.
Mamy połączone roczniki, więc uczniów jest więcej.
No nie jest więcej, bo te roczniki wcześniej były w gimnazjum.
Panie pośle, w popularnych szkołach średnich jest gwałtowny przyrost uczniów i będą tam występowały problemy z organizacją pracy.
Tak to bywa z popularnością. Panie Stefanie, pana
to jest
komentarz.
Wasze dzieło.
Szanowni Państwo, tak naprawdę wszystkie grupy społeczne dzisiaj słyszą wiele obietnic, ile to pieniędzy popłynie. Nikt nie mówi o wartości nabywczej pieniądza. Przecież drożyzna, która szaleje w sklepach, to
ale
wszyscy
ja pytam
ją widzimy.
Ale
dlatego mówię, każda grupa przejdzie się upomnie o pieniądze, bo słyszymy do krów, za chwilę usłyszymy, że do każdego koguta na niedzielny rosół będzie 100 zł dopłaty, bo w obiecywaniu nie ma lepszych.
Był taki jeden król francuski, który obiecał to każdej rodzinie, że raz w tygodniu będzie miała rosół na obiad.
Ja, ale druga
z
rzecz,
dobrego
to
koguta.
Została najbardziej zdeprecjonowana przez rządzących grupa nauczycieli. Dzisiaj nauczyciele
i władze musiały
cieszą najmniejszym chyba poparciem od wielu lat. To zostało, bo Prawo i Sprawiedliwość w grupie nauczycieli znalazł sobie wroga. I dzisiaj obietnice, to nie chodzi tylko o pieniądze już w tej chwili. Chodzi o godność, o szacunek do ludzi. I dlatego pojawiają się te strajki.
Ale strajk będzie o pieniądze czy o godność?
Te strajki
to jest jedno z drugim połączone. Ale polityka, proszę zostawić, panie pośle, politykę na chwilę. Ludzie chcą też godności, a wy odzieracie ludzi z tej godności. I nie tylko nauczycieli, bo wielu. Zaraz sobie znajdujecie wroga. Ja nie słyszę z ust niczyich, tylko wy najbardziej próbujecie w tej chwili jako przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości LGBT, bo tyle razy, ile wy wypowiadacie w każdym możliwym miejscu, to wy najbardziej te środowiska promujecie i dajecie im reklamę za darmo.
Moim zdaniem pozyskanie nauczycieli pozwoliłoby w płynny, dobry sposób poprawić polską szkołę tak, aby była rzeczywiście na europejską miarę. No przecież nie jest wielkim problemem zorganizowanie jej w taki sposób, żeby dzieci odrabiały lekcje w szkole i tornister nie byłby wówczas konieczny. My to mamy w swoim programie. Szkoła bez tornistra. Szkoła, w której nauczyciele pomagają po lekcjach odrobić uczniom lekcje.
Ale jest problem z zapewnieniem odpowiedniej liczby godzin.
Bo nie ma pieniędzy na szkołę. To widać wyraźnie, że to nie jest priorytet dla PiSu. Szkoła nie jest priorytetem dla PiSu. Stąd są te problemy. I nauczyciele strajkują nie tylko o swoje wynagrodzenia, strajkują także o to, by szkoła wreszcie stała się jedną z najważniejszych rzeczy w państwie. A w dzisiejszym świecie edukowanie przyszłych pokoleń to jest konkurencyjność na rynku, to jest rozwój gospodarki. Jakość tego wszystkiego musi być zapewniona, a PiS się tym w ogóle nie zajmuje. Zajmuje się rozdawaniem pieniędzy innym grupom społecznym, tam gdzie widzi szansę na głosy.
Przez ostatnich 30 lat, przez 20 kilka, zarówno Platforma Obywatelska, czy wasi poprzednicy typu Kongres Liberalno-Demokratyczny, Unia Wolności, czy PSL w różnych konfiguracjach rządziliście Polską. I wyście potrafili tylko Polskę niszczyć, wyprzedawać wszystko, cały polski majątek. Także szkołę reformować w taki sposób, że te reformy doprowadziły do...
Panie pośle.
Doprowadziły do patologii.
Szkoła osiągnęła taką pozycję nie wczoraj, nie przedwczoraj. Ten proces trwał latami. No i pytanie, jak długo będziemy naprawiali te nasze szkoły i tę naszą biedną edukację?
Widać wyraźnie, że PiSu tej szkoły nie naprawi.
I teraz, gdy jest czas na to, żeby naprawiać, zamiast w tym uczestniczyć, próbujecie zniszczyć to, co udaje się zbudować.
Pieniądze nic nie załatwią. Może to będzie zaognienie sytuacji. Nie wiem, jak związki do tego podejdą, prawda, że to nie ta podwyżka, że za mała podwyżka. Ja jako nauczyciel wieloletni powiem, że będą zadowoleni z tej podwyżki zdecydowanie nauczyciele i odechce się strajkowania ze względu na to, że nie dostali za tamten strajk chyba bodajże za 18 dni pieniędzy. I nie wiem, czy drugi raz na coś takiego się zdecydują. Miały być jakieś tam społeczne pieniądze, miały być wypłacone tym nauczycielom, a czy były? Nikt tego nie wie, prawda?
A my nauczyciel naprawdę lubimy. Moja mama była nauczycielem, ja byłem nauczycielem, żona naprawdę, to jest moje środowisko.
Rozumiem.
Więc to nie jest tak, jak próbujecie tutaj mówić.
Ja czekam o lubienie, tylko konkrety, panie pośle.
Panie redaktorze, ja czekam na ten konkretów. Stół, prawda, który teraz okrągły stół edukacyjny. Zobaczymy, co wypracują. Bo jeżeli się zaczną zmiany systemowe, które są bardzo niepopularne dla każdego rządu, prawda, to od tego trzeba zacząć naprawiać reformy. W programie Kukiza jest bon edukacyjny. Szkoły, to
już też
jest.
To było.
To też
wszystko
było, prawda?
Było,
ale to nie weszło.
Nie
to nie weszło.
Efektu.
To nie weszło.
To jest dzisiaj, że nauczyciel zajmuje się służbą zdrowia, więc czas, żeby może lekarz zajął się edukacją i naprawianiem tego, co w edukacji. Ja mówię o prezesie Władysławie Kosiniak-Kamyszu.
Widać wyraźnie,
dziękuję bardzo
widać
za
wyraźnie, że PiS z polską szkołą sobie nie radzi i trzeba tę władzę zmienić.
Zobaczymy, jak to będzie.
Podwyższaliście nauczycielem przez tyle lat i też... Cicho było, spokojnie było i strajków nie było i też
tutaj
edukacja
mamy podręczną
była...
pamięć,
Pani
jeśli
Wando,
chodzi o reformę.
Proszę sięgnąć.
Mamy dobry czas dla Polski.
Ja nie dostałam podwyżki za waszych czasów.
I zróbmy kropkę.
Drugiej kadencji naszych rządów były to największe podwyżki.
Dzisiaj gościliśmy Wandę Jankowską z Kukiz15, Jacka Boguckiego, posła Prawa i Sprawiedliwości, Roberta Tyszkiewicza, posła Platformy Obywatelskiej oraz Stefana Krajewskiego, prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL na Podlasiu. Lech Pilarski, do usłyszenia. Za tydzień o 13:00.